Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Gwiazda, rocznica i laureaci. Tak można by najkrócej zarekomendować nasz program, który otwieramy rozmową ze śpiewaczką Pretty Yende, obecną na światowych scenach operowych z La Scala i Metropolitan Opera w Nowym Jorku łącznie, która wpisuje w swój życiorys niezwykłe wydarzenie. Jej polski debiut łączy się z promocją nowego krążka Dreams. Artystka przyleciała do Poznania 25 października i na lotnisku Henryka Wieniawskiego udzieliła krótkiego wywiadu. Pytania zadaje także Paweł Oses z Telewizji Poznańskiej. Czy to jest twój pierwszy pobyt w Polsce? Czego oczekujesz? Jestem podekscytowana nową przygodą, nowym krajem. Ja pochodzę z Republiki Południowej Afryki, a także studiowałam we Włoszech. A co tu odnajduję? To nowy kraj. Myślę, że ciekawi ludzie. Ciekawa jestem także jedzenia. No i oczywiście muzyki. A co zaśpiewa? Przywiozłam program, który bardzo lubię, składający się z pozycji francuskich i włoskich, pochodzących z repertuaru belkantowego, a więc będą to arie Rossiniego, Beniniego i Donizettiego. To taka mieszanka pięknej muzyki, która, mam wrażenie, powinna się spodobać publiczności. A co wiesz o orkiestrze? To jest mój pierwszy kontakt z tym zespołem, bo przecież najważniejsze jest także, abyśmy stanowili team. Trzeba się odnaleźć i poczuć z wszystkimi instrumentalistami i z dyrygentem Łukaszem Borowiczem, aby wspólnie tworzyć interpretacje. Piątek to specjalny dzień dla ciebie, bo tu w Poznaniu odbywa się premiera twojego nowego albumu Dreams. I to będzie także spełnienie innego marzenia, podwójnego, ponieważ właśnie w październiku przede mną mój debiut w Polsce, moja druga płyta zatytułowana Dreams, tutaj ma swoją światową premierę. Naprawdę jestem podekscytowana, czekając na ten moment. To bardzo specjalne uczucie, gdy się wie, że krążek trafi do sklepów na całym globie. I muszę jeszcze dodać, że ten weekend jest dla mnie niezwykły, bo nie dosyć, że jestem podekscytowana moim debiutem w Polsce. Moja płyta ujrzy światło dziennie. No i jeszcze otrzymuję wspaniałą nagrodę Echo Prize za moją debiutancką płytę. To wszystko jest takie podniecające, a zarazem wspaniałe. A pierwszy kontakt z muzyką to było usłyszenie duetu Kwiatów z Lakme. Tak się zaczęło. Najpierw od chwili, kiedy w moim rodzinnym domu oglądaliśmy telewizję i zobaczyłam i usłyszałam reklamę British Airways z fragmentem opery Deliba. Wtedy rzeczywiście opera zaprosiła mnie do swoich progów. Zakochałam się i w tej muzyce, i ona mnie pochłonęła. A teraz co robię? Dlaczego przyleciałam do Poznania z Mediolanu? Ponieważ gdy zakończyłam moje studia w Afryce, rozpoczęłam naukę w Akademii di La Scala we Włoszech. Mieszkam tam od 2009 roku, stąd Mediolan stał się moim drugim domem. A w tym sezonie jeszcze czeka mnie powrót do Metropolitan Opera w Nowym Jorku, gdzie wystąpię w Napoju Miłosnym i będzie to kolejny debiut, ponieważ po raz pierwszy zaśpiewam w spektaklu transmitowanym do kin na całym świecie. No a potem jadę do Paryża i znowu czeka mnie Nowy Jork i moja pierwsza Lucia di Lammermoor.
To the Metropolitan Opera House to sing my first Lucia di Lammermoor, and it's going to be quite historic.
Oh.
Była to aria Spargi d'Amaro Pianto, która pochodziła z trzeciego aktu z Luzi Lammermoor Gaetano Donizettiego. Śpiewali Pretiende, Mattia Olivieri, Carlo Lepore, którym towarzyszyła Orkiestra Symfonica di Milano. Giuseppe Verdi dyrygował Giacomo Sacripanti. Z racji 135. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego, towarzystwo, któremu patronuje kompozytor, zorganizowało w pierwszych dniach października w Zakopanem międzynarodowe sympozjum o obecności twórcy w kulturze XX i XXI wieku. Z prezesem towarzystwa, profesor Joanną Domańską, rozmawia w Katowicach Henryk Cierpioł.
Sama przygotowując materiały do konferencji, do koncertów, które odbywają się przy okazji konferencji, troszkę popatrzyłam w tą historię 40-letnią towarzystwa i widzę naprawdę skok w jakości, w wadze wydarzeń, jakie się odbywają na przestrzeni tych 40 lat. Sam początek znakomity, jak to zwykle jest, nowe wydarzenie, powstaje coś nowego, jest idea, każdy jest zapalony i faktycznie początek był z wielkim takim zadęciem, można powiedzieć. Potem niestety lata zapaści.
Historycznego filtrowania, można określić.
Tak. I niestety niemalże zapaści, jeśli chodzi o działalność towarzystwa. I ostatnie lata, które znowu pozwoliły towarzystwu na rozwinięcie skrzydeł, no myślę, że już w takim wymiarze międzynarodowym, o czym świadczy chociażby projekt realizowany w Katowicach, Międzynarodowe Konkursy Muzyczne Karola Szymanowskiego w 5 dyscyplinach, aczkolwiek do tej pory były realizowane tylko w 2 dyscyplinach artystycznych, kompozycja i kwartety smyczkowe, no ale lada moment już będziemy mieli wszystkie 5, do tego jeszcze fortepian, skrzypce i śpiew.
Jego twórczość została wspaniale dostrzeżona w różnych krajach europejskich, chociażby w postaci nagrań dokonanych pod dyrekcją Simona Rattle, czy Piera Buleza, czy Daniela Barenboima. To są te wykonania też, pani profesor, które stworzyły rodzaj paradygmatu wykonawczego, paradygmatu na tyle silnego, który wniknął w świadomość odbiorców i spowodował, że nagle twórczość Karola Szymanowskiego stała się tą sferą wykonawczą, która znajduje się na równi twórczości czy też Igora Strawińskiego, Beli Bartoka, wielkich twórców jego czasu, czyli przełomu właściwie połówek minionego wieku.
Co mogę powiedzieć? Podsumować to tylko zdaniem, że jak to zwykle w Polsce, jak doceni nas ktoś z zewnątrz, to wtedy my sami się przekonujemy, czym dysponujemy. Zagłębiając się w fenomen wypromowania Igora Strawińskiego. Oczywiście balety rosyjskie Diagilewa, no ale dzieło przypadku sprawiło, ponieważ Diagilew spotkał się z odmową kilku bardzo sławnych kompozytorów rosyjskich, którzy nie chcieli mu napisać baletu na określoną datę i na polu bitwy pozostał Strawiński, który akurat był wtedy zajęty komponowaniem opery Słowik i nie bardzo był przekonany do takiego pomysłu, no ale jak zwykle element finansowy, czyli wysokie honorarium zadziałało, napisał Ognistego Ptaka i to był pierwszy z tych baletów, który po prostu wyniósł Strawińskiego, od razu zapewnił mu wielką międzynarodową pozycję kompozytorską. No a co biedny nasz Szymanowski? Polski na mapie świata wtedy nie było. Nie było ambasady polskiej, która by, tak jak ambasada rosyjska, popierała starania Diagilewa. Nie było takiego Diagilewa w polskim środowisku, który by promował polską kulturę. To są wszystko takie elementy, klocki, układanki, które składają się na to, że ten nasz Szymanowski, kompozytor tak wspaniały, piszący muzykę tak przejmującą, tak sugestywną, tak przemawiającą, nagle jest odkrywany właściwie w 135 lat po swoim urodzeniu, bo 3 października 135 urodziny Szymanowskiego.
Wielu naszych wykonawców dostrzegało prawdziwy geniusz pierwszego po Chopinie polskiego kompozytora i to, że ta twórczość rzeczywiście w każdej sytuacji powinna być intensywniej promowana i temu służy sympozjum w Zakopanem.
Te 29 referatów konferencji Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku. 1 października odbyła się inauguracja w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Grała Filharmonia Krakowska pod dyrekcją Gabriela Chmury. 2 października był koncert w Teatrze imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zabrzmiała transkrypcja muzyki do baletu Harnasie, transkrypcja na 2 fortepiany w wykonaniu moim i Andrzeja Tatarskiego. Dopełniony był ten koncert przed znakomitym występem zespołu Trybunie Tutki, który to właśnie występ ukazał nam źródła, na których harnasie się oparły. No i trzeciego tort wariacyjny na 135. urodziny Karola Szymanowskiego w Atmie. Dlaczego tort? Tort zwykle ciasto przekładane masą, no więc muzyka przekładana cytatami z pism Karola Szymanowskiego. Po raz pierwszy na wysokości 1959 metrów nad poziomem morza, czyli na Kasprowym Wierchu, muzyka Karola Szymanowskiego w wykonaniu Kwartetu Śląskiego. To symboliczne spełnienie niezrealizowanego marzenia Karola Szymanowskiego o byciu w sercu polskich teatr. Karol Szymanowski, jak wiadomo, miał problemy z takim wygodnym poruszaniem się ze względu na chorobę, którą przebył w dzieciństwie. Z lekka utykał. To uniemożliwiało mu wędrówki po górach, ale zawsze marzył o tym, żeby w tych Tatrach się znaleźć. Oczywiście na miastkę tego stworzyli mu jego przyjaciele, wioząc go furkami w Doliny Tatrzańskie, no ale może nie o to kompozytorowi chodziło. Taki paradoks, jak to zwykle. Z paradoksów utkane jest nasze życie. Pierwszy wjazd kolejki na Kasprowy Wierch miał miejsce 15 marca 1936 roku, niespełna pół roku po wyjeździe Karola Szymanowskiego z Zakopanego na stałe.
Thank you.
Krystian Teclaw, właściciel tegorocznej Echo Classic, zaprezentował finał z pierwszego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego z Towarzyszeniem Wiedeńskich Filharmoników pod dyrekcją Piera Buleza. Rok po swoim triumfie na 15. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego z recitalem w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej wystąpiła Veriko Czumburidze, która swój program z Hanną Choleksą rozpoczęła właśnie od mitów Karola Szymanowskiego. Zagrała m.in. Izaja, Griga i Sarasatego, a z solistką rozmawiał Konrad Hanszuch, który rozpoczął od pytania o artystyczne działania z przewodniczącym jury Maksymem Węgerowem.
So we played this piece, this Vivaldi, twice.
Graliśmy koncert Vivaldiego na czworoskrzypiec dwa razy. Po raz pierwszy w Sankt Petersburgu, w Filharmonii imienia Dmitra Szostakowicza. To było w trakcie trasy po konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Ona obejmowała 7 czy 8 koncertów. Ale również w trakcie tego tournée graliśmy z Maksymem Węgerowem, ponieważ został o to poproszony przez organizatorów. A drugi raz współpracowałam z przewodniczącym jury konkursu w Brukseli w ramach festiwalu Muzyka Mundi. Graliśmy sonatę Prokofiewa na dwoje skrzypiec oraz koncert Vivaldiego dla 4 skrzypków, ale tym razem z fortepianem. Prawda, to wyjątkowe. Moi rodzice pochodzą z Gruzji, ale dorastałam w Turcji. Dlatego tak piszę na przykład na plakatach. Nie mogę się jednoznacznie opowiedzieć. W domu mówimy po gruzińsku, ale nigdy nie słuchaliśmy muzyki ludowej. Przez większość czasu jednak brzmiała muzyka klasyczna. W szkole zaś miałam okazję zetknąć się z kulturą turecką. W domu zaś to kultura gruzińska. No i myślę, że obie miały na mnie ogromny wpływ.
I think both affected. I think it's both very mixed. I cannot say only this or that.
Co było zmianą po konkursie? Chyba największą ilość koncertów, które zaczęłam dawać. Nie spodziewałam się ich aż tylu. Część z nich była nagrodami pozaregulaminowymi. To także nauczyło mnie radzić sobie z jeszcze bardziej intensywną pracą. Z uczeniem się różnorodnego i zróżnicowanego repertuaru. Również ważna była koncentracja na każdym z występów. Nauczyło mnie to, ile faktycznie mogę zrobić, dając po prostu z siebie wszystko. Studiowanie teraz stało się rzeczywiście dosyć trudne. Tak, aby uczęszczać na zajęcia oraz lekcje indywidualne, trzeba to wszystko zorganizować. Często spotykam się z pytaniem, gdzie jesteś? Nie ma mnie w Niemczech. Spotkajmy się w kolejnym miesiącu. To czasami bardzo trudne, by robić tyle rzeczy w jednym czasie. Ale to teraz edukacja jest dla mnie jednak najważniejsza, a nie kariera. Oczywiście najważniejszym dla Polski jest konkurs Wieniawskiego, który zajmuje również bardzo ważne miejsce i w moim życiorysie. I prawdopodobnie przez całe życie będę dawać po prostu przez to koncerty w Polsce. Jak dotąd współpracowałam z wieloma orkiestrami, dyrygentami, pianistami, ale tutaj jest jeden wyjątek, Hanna Choleksa, bo z nią po prostu na co dzień współpracuję. Każdy ma swój inny pogląd na temat konkursów, ale też są inne powody, aby brać w nich udział. W moim przypadku może nie chodziło o wygraną, ale o wydobywanie jakości gry, nieustanną naukę, pracę z profesorem. Chociaż wiemy, że akurat w moim przypadku skończyło się na wielu miłych nagrodach. chce kontynuować pracę nad sobą. Są to oczywiście koncerty, ale tak jak wspomniałam, przede wszystkim zamierzam skupić się na studiach. Wielu ludzi koncentruje uwagę tylko i wyłącznie na konkursach, co nagle owocuje błyskawiczną karierą. A dla mnie ważniejsza jest praktyka koncertowa, a czysta jakość jest chyba zawsze bardziej istotna, po prostu od sławy. W wykonaniu Veriko Czumburidze słuchaliśmy początkowego fragmentu Paganiniany Natana Milsteina. Zwyciężczyni konkursu sprzed 10 lat, zaś Agata Szymczewska koncertowała w Koszalinie. Ale Beata Górecka-Młyńczak chce także przedstawić nam jeszcze innego, bardzo ciekawego muzyka.
W Koszalińskiej Filharmonii w mijającym miesiącu odbyło się kilka znakomitych koncertów. Na jednym z nich wystąpił koszaliński perkusista i kompozytor Tomasz Goliński. W czasie swojego pobytu w Koszalinie młody artysta spotkał się także na warsztatach z uczniami szkoły i opowiadał, jak to uczył się pod okiem guru marimby Keiko Abe.
Szczerze mówiąc, to nigdy nawet mi do głowy nie przyszło, że mogę tak naprawdę być obok Keiko Abe, a jeszcze do tego z nią pracować, czy przebywać u niej w pracowni, w domu. W Szwajcarii spotkaliśmy ją na kursach. Sama do nas podeszła i powiedziała, że bardzo chciałaby, abyśmy do niej przyjechali. Zdobyliśmy fundusze i mogliśmy się udać do Japonii. Więc tak naprawdę do ostatniej chwili ja naprawdę nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje, że będziemy mogli z nią spędzić tyle czasu i też prywatnie mogliśmy z nią porozmawiać, w jaki sposób widzi świat marimby, w jaki sposób widzi rozwój tego instrumentu. Co jest najważniejsze, rozwój marimby widzi właśnie w duetach.
W Koszalińskiej Filharmonii z orkiestrą pod batutą Jerzego Salwarowskiego wystąpiła również Agata Szymczewska i to było kolejne wydarzenie artystyczne. Skrzypaczka tym razem powróciła do koncertu G-moll Maxa Brucha i zrobiła to w swoim doskonałym stylu.
Koncert Brucha grałam już jako uczennica szkoły podstawowej klasy czwartej, czyli lat temu, no aż wstyd powiedzieć, 20.
Później został on nagrany na płytę, która też już różni się bardzo od tego, co zaprezentowałaś na koncercie.
dobrze słyszeć, że gdzieś tam moja wrażliwość muzyczna i moje umiejętności się rozwijają. Jest to daleko inne podejście, ale tak jak moje życie się ciągle zmienia i tak jak przechodzę również przez wiele, wiele etapów w repertuarze, który aktualnie gram, na którym pracuję, tak również zmieniają się utwory, które towarzyszą mi w zasadzie od dziecka. I myślę, że jak spotkamy się za lat 10-15, to spojrzymy na dzisiejszy występ jeszcze z takiej młodzieńczej perspektywy. Koncert uważam, że jest też fenomenalnie napisany. Przede wszystkim na orkiestrę. To jest fantastyczna instrumentacja. Orkiestra, która jest tutaj absolutnie partnerem solisty. Pruch napisał 3 koncerty skrzypcowe. Napisał parę kwartetów smyczkowych. Napisał piękny oktet. Napisał również fantazję szkocką. Więc tej literatury Brucha jest naprawdę sporo. Aczkolwiek no, dla mnie ten pierwszy koncert G-moll, też być może tonacja G-moll, taka tragiczna, no, ma coś w sobie naprawdę wyjątkowego i zawsze jestem zaskoczona, zawsze na pierwszej próbie, jak dobrze jest to napisane i jak dobrze to się gra.
Czy twoim rozwojem muzycznym, znaczy jestem przekonana, że tak jest, ale pomaga kwartet Szymanowski?
Zdecydowanie. Koncertowanie w kwartecie Szymanowskiego, bardzo ważny etap w moim rozwoju i współpraca z tak świetnymi muzykami oraz przede wszystkim dotykanie muzyki w sposób absolutnie dogłębny. Nie możemy wyjść na żaden koncert, kiedy nie odbędziemy naprawdę mnóstwa prób, ponieważ po prostu tego się nie da zagrać. W przeciwieństwie na przykład do wielu koncertów z orkiestrami, prawda? Solista przyjeżdża na dzień przed koncertem, jest próba 2 i koncert. W graniu, w kwartecie, na scenie nigdy niczego nie brakuje. Tam po prostu muzyka wychodzi uszami, oczami, skórą, nosem, po prostu wszystkim. Człowiek żyje muzyką na scenie.
Co w twoim życiu się dzieje? Wiem, że jesteś w Warszawie, wiem, że trochę uczysz, grasz z kwartetem, koncertujesz jako solistka.
No, w tej chwili okres bardzo gorący ze względu na pracę pedagogiczną na szczeblu wyższego szkolnictwa. W związku z tym zrobienie planu zajęć, ustalenie lekcji, wybranie programu dla każdego studenta i postawienia sobie bardzo konkretnych celów, nad czym będziemy pracować w tym roku i później oczywiście je rozliczymy po egzaminie końcowym. To jest wyzwanie, a ponieważ ja podchodzę do mojej pracy pedagogicznej bardzo poważnie. Myślę, że czasami bardziej poważnie niż do swojej pracy. To spędza mi to sens powiek.
Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego grania solowego i w instrument.
Instrument, na którym grałam dzisiaj, to ciągle skrzypce Sophie Mutter, Niccolò Galliano. Przepiękny instrument. Będzie mi się bardzo ciężko z nim rozstać.
To... Znowu będziesz musiała się rozstawać?
Znaczy, takie życie, ciągle się trzeba z tymi instrumentami rozstawać. No chyba, że szczęście dopisze. Teraz podobno jest jakaś nowa loteria, można wygrywać miliony w euro. Oczywiście no, nie można żyć nadzieją, że kiedyś wygra te miliony, żeby można było sobie kupić wymarzony instrument. Dlatego no, jestem na to przygotowana i no, nie chcę powiedzieć, że czekam, bo nie czekam na telefon, kiedy będę ten instrument musiała zwrócić. Aczkolwiek może to być w każdej chwili. Poszukuję stale instrumentu i rzeczywiście w ostatnim czasie miałam, mówiąc brzydko, w rękach parę ładnych instrumentów, ale jakby to powiedzieć, no niestety wymagania chyba mam wysokie. Może za wysokie.
No po takich instrumentach, na jakich grałaś, trudno przystać na coś, powiedzmy, w cudzysłowie, zwykłego.
Tak, aczkolwiek ponieważ miałam do dyspozycji instrumenty luksusowych marek, tak, czyli Stradivariusy i naprawdę miałam szczęście przez tyle lat grać na wybitnych instrumentach zrobionych przez wybitnych lutników. Potrzebę posiadania takiego instrumentu w ręku myślę, że mam poniekąd zaspokojoną. Szukam instrumentu, który będzie bardziej odzwierciedleniem mojej duszy, którego brzmienie pokocham, który wiem, że będzie ze mną współpracował, będzie mi partnerem na scenie
Czy taki instrument już myślisz jest i gdzieś czeka na ciebie?
Z pewnością, tylko jest pytanie, jak do niego dotrzeć. I to nawet nie jeden instrument, tych instrumentów może być nawet kilkadziesiąt gdzieś na całym świecie, tylko trzeba mieć odrobinę szczęścia, żeby do takiego instrumentu dotrzeć. No i oczywiście zasoby finansowe, które staram się regularnie odkładać. Nie jest to takie łatwe, ale gdzieś rzeczywiście jestem na to przygotowana, żeby ten mistrzowski instrument na miarę moich możliwości zakupić. Być może jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Agato, wszystkiego dobrego życzę, mnóstwa pięknych koncertów, no i wracaj oczywiście do Koszalina.
Dziękuję bardzo.
Słuchaliśmy Agaty Szymczewskiej, a Orkiestra Kameralna Amadeus Polskiego Radia, prowadzona przez Agnieszkę Duczmal, rozpoczęła obchody swego 50-lecia. Na inauguracji 1 października z zespołem wystąpił drugi na konkursie szopenowskim w 2010 roku Ingolf Wunder, który znalazł czas także dla mikrofonu Poznańskiego Radia. Pierwszą miłością dla pana był Liszt, drugą Chopin. Tak pan mówił w wywiadach, a teraz? Tego tak nie można ująć. Pierwsza, druga miłość. Rzeczywiście, pierwszy był Liszt, ponieważ już jako dziecko bardzo ceniłem jego wirtuozowskie utwory i chętnie je wykonywałem. Jednakże teraz Chopin jest moją pierwszą miłością, trzeba tak powiedzieć. Oczywiście bardzo chętnie wykonuję Liszta. Również z wielką frajdą gram Mozarta czy Beethovena, aż po Rachmaninowa. Przed przyjazdem do Poznania grałem na przykład w Katowicach, gdzie występowałem w spotku ukazując Kilara. To także świetna muzyka. Moje fascynacje muzyczne są różne, ale Chopin jest pierwszy. Jeżeli słyszy się, jak brzmi Chopin, to wszystko inne trochę blednie. Nagrał pan Allegro de Concert Fryderyka Chopina. Ciekawa była droga od pomysłu zrekonstruowania tego utworu aż po jego nagranie, prawda? Tak, to było ostatnie nagranie Allegro de Concert Fryderyka Chopina z moją orkiestracją. Również dołączyłem do tego krążka Hexameron Lista. To chyba dopiero trzecie nagranie w historii fonografii. Tych rejestracji jest bardzo mało. To bardzo trudny technicznie utwór. Tak, ciężko wykonać tę kompozycję prawidłowo, jednakże Hexameron jest jest bardzo interesującym utworem. Przypomnijmy, że napisanie tej zbiorowej kompozycji to kilku twórców, między innymi Liszt, Chopin, Pixies, Czerny czy Thalberg, jednakże powstało z tego bardzo ciekawe dzieło. Ale przyznać muszę, że kompozycja jest ekstremalna od strony technicznej, a gdy pojawia się wariacja Chopina, trzeba przyznać, że mamy do czynienia z zupełnie inną ligą. I również ciekawa jest historia samego Allegro de Concert. O powstaniu tego utworu wiemy niewiele. Dlaczego Chopin nie pracował nad trzecim koncertem fortepianowym i go nie ukończył? Może chodziło o to, że nie miał złudzeń, aby utwór mógł zabrzmieć w wolnej Warszawie. Ciekawa jest więc tajemnicza historia procesu twórczego, ale pokochałem tę kompozycję. Adam Harasiewicz stał się moim wielkim przyjacielem. Bardzo wsłuchuję się w jego rady, jeśli się z nim spotykam. Niestety z powodu moich podróży to nie jest zbyt częste, ale praca z nim była niezwykle ważna dla mnie, zarówno pod względem muzykalności, także rodzaju brzmienia, a nade wszystko to on przekazywał mi chopinowskiego ducha. Poznałem dzięki niemu cały świat kompozytora. Opowiadał mi także o swoim Chopinie. Ciągle jest w swych uwagach taki młody, choć już przekroczył 80. Jest duchem młody i pełen energii. Po prostu wspaniały. Ale pan gra Chopina wprawdzie jako młody człowiek, jako Ingolwunder, ale u pana słyszy się w interpretacjach tę starą polską szkołę. To mnie bardzo cieszy, bo tradycja jest niezwykle istotna. Trzeba ciągle myśleć o nowych wyzwaniach, ale bez tradycji to tak samo jak w życiu. Ona jest po prostu bardzo ważna. Historia praktyki wykonawczej należy do bardzo ważnej sfery działalności każdego solisty. Adam Harasiewicz pochodzi prawie od Chopina, bo jeśli weźmiemy Friedmana, Mikulego, to dla mnie wielki honor, że mam do czynienia z tak wspaniałą indywidualnością. Ingolf Wunder zaprezentował Essentiel Maurycego Moszkowskiego. Czy 19-letni Piotr Ryszard Pawlak pójdzie śladami austriackiego pianisty i znajdzie się w gronie laureatów warszawskiego konkursu? Na razie wygrał także Chopinowski w Darmstadt. I nie tylko, ale z tym niezwykłym młodym muzykiem spotkał się w studiu Radia Gdańsk Konrad Mielnik.
16 października ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt. To jest jedyny obok konkursu w Warszawie monograficzny konkurs na świecie. Zdobyłeś tam pierwszą nagrodę. 19 rozpocząłeś pierwszy etap Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej, który odbywał się w Rumi. No i w sobotę grałeś na koncercie laureatów, bo też ten konkurs wygrałeś. No, teoretycznie tu klawisze i tu klawisze. Ale w organach jeszcze klawiatura nożna. Studiujesz oba instrumenty?
Studiuję fortepian, a zajęcia z organów mam też jako fakultet.
A jak to się jest przestawić?
Wydaje mi się, że mi się to nie miesza.
Ale to jeszcze nie wszystko. Jesteś studentem matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak.
Światowe olimpiady matematyczne. Czyli jesteś takim potwierdzeniem, że muzyka idzie w parze z matematyką.
Wydaje mi się, że bardzo pomocne w graniu jest taki sposób pewnego analitycznego, czasami chłodnego spojrzenia, żeby całość utworu ułożyć. Oczywiście, żeby wywołać pewne emocje u słuchacza, trzeba mieć intuicję, trzeba mieć duszę, trzeba to czuć. Ale z drugiej strony, żeby na przykład zbudować formę, żeby utwór był logicznie poprowadzony od początku do końca, czasami trzeba po prostu chłodno na to spojrzeć, przeanalizować, zastanowić się, dlaczego kompozytor napisał to tak, a nie inaczej, i wtedy rzeczywiście zaplanować to od początku do końca.
No mówisz trochę jak Jan Sebastian Bach, bo jeśli popatrzymy na jego utwory, na przykład na utwory na skrzypce solo, to się okaże, że to jest po prostu nie tylko muzyka absolutna, ale to jest czysta matematyka pisana według konkretnego wzoru.
Czasami tak. Bach na organach, każdy z tych głosów jest ciekawą linią melodyczną, nie są to akompaniamenty, każdy spełni swoją rolę i trzeba to pokazać. I jeszcze na organach jest jeszcze na przykład trudniej pokazywać tematy fudze, bo nie możemy robić tego dynamiką, jak na fortepianie. Więc trzeba to robić bardzo drobnymi zmianami tempa, zmianami agogicznymi, drobnym opóźnianiu, ale da się to zrobić.
A jak to jest z Chopinem? Bo brałeś, przypomnę, udział w konkursie chopinowskim, tym ostatnim. Nie było nagrody, no ale wojenne przygody, miałeś wtedy zaledwie 17 lat. Teraz wygrałeś konkurs chopinowski w innym mieście.
Chopin, myślę, że jest kompozytorem, który najbardziej do mnie przemawia. Najbardziej podobają mi się jego utwory, najbardziej nam oddziałują na moje emocje i chyba właśnie dlatego.
A dużo w Chopinie matematyki?
Na pewno mniej niż w Bachu, na pewno mniej niż w Prokofiewie, Strawińskim. Czasem właśnie się to przydaje, żeby analitycznie to wziąć pod uwagę. Kiedy Chopin pisze na przykład długi temat pierwszy ballady F-moll.
We wszystkich dziedzinach sukcesy, i to sukcesy na skalę międzynarodową. Co dalej?
Na razie jestem w stanie to łączyć. Znajduję czas, dzięki też oczywiście pomocy moich rodziców, moich nauczycieli. Póki mam czas, no nie chcę podejmować decyzji. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, które mogę.
A co robisz, jeżeli nie zajmujesz się matematyką, nie zajmujesz się organami? Nie zajmujesz się fortepianem, masz jakieś hobby, masz czas na, nie wiem, sport, spacer?
Sportu mniej, ale oczywiście spotykam się ze znajomymi, czytam różne też ciekawe rzeczy w internecie. Moje zainteresowania są jakby moimi hobby i ja się cieszę, że mogę, że tak powiem, się rozwijać w tych kierunkach, które sprawiają mi przyjemność.
Czekamy na sukcesy i nagrania młodego pianisty i organisty Piotra Ryszarda Pawlaka. A my wracamy do krążka Dreams Pretty Jende, dwukrotnej zwyciężczyni konkursów Belvedere i Operalia, która już błyszczy na światowych scenach operowych. Oto Acr non crede ammirarti z lunatyczki Vincenzo Belliniego. Obok Pretty Jende soliści oraz Orkiestra Symfonica di Milano prowadzi Giacomo Sagripanti, a za uwagę z Poznania dziękują Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.